Niech imię Jezusa będzie dalej błogosławione, adorowane, czczone w naszych sercach, Kościele Jezusa, bo ono jest godne chwały. Ono jest godne wywyższenia. I to, co Grzegorz czytał z Izajasza, to od Ciebie i ode mnie zależy, czy chwała Pańska, czy chwała Boża będzie jaśnieć w Twoim życiu. I ostatnio dużo o tym mówimy. Zanim przejdę do Bożego Słowa, w nawiązaniu do tego, co Krzysztof mówił, bo Maryi tu nie było, a mówił o niej, że czekamy nad Maryla na Ciebie, zaczynając nabożeństwo, bo bez Ciebie nie można zacząć. Tak powiedział, no ja powtarzam. Prawdę mówię? No, widzisz, to nie ja. Brat Ken kiedyś opowiadał taką historię, kiedy był w Hiszpanii w zborze, siedział z pastorem, było to wieczorowe nabożeństwo i o szóstej, czy tam o którejś mieli, jest szósta, pięć po. Pastor mówi, słuchaj, Jezusa nie ma, ale musimy zaczynać. On tak na niego popatrzył, mówi, jak Jezusa nie ma, ty chcesz zaczynać. Bo on mówi, a później ci wytłumaczę. I wyszedł i poprowadził nabożeństwo. Okazało się, że człowiek, który grał na pianinie, miał na imię Jezus. I dlatego też pastor mógł powiedzieć, Jezusa jeszcze nie ma, nie przyszedł z pracy, ale my zaczynamy. My bez Jezusa tutaj zacząć nie chcemy, bez Maryli możemy. Choć smutno by było, ale dlatego czekaliśmy, ale mogliśmy zacząć. Najważniejsza jest Boża obecność w naszym życiu. I ostatnio dużo o tym mówimy. Mówimy o pragnieniu Boga, głosimy o głodzie, o łaknieniu Bożych spraw, o szukaniu Bożego oblicza słowem, o skoncentrowaniu się na Bogu jako źródle i sensie naszego życia. To jest jakby kwintesencja tego, co mówimy. Najważniejsze, esencja tego, co mówimy. Jestem w 100% pewny, iż tak naprawdę każdy z nas, gdy mówię każdy z nas, mam na myśli człowieka nowonarodzonego, wierzącego, który swoje życie oddał Chrystusowi, każdy z nas chce takiego życia. Słuchamy słowa zwiastowanego, jesteśmy zainspirowani, zachęceni, poruszeni, mówimy, o tak, teraz to już wszystko się zmieni, będę więcej zgłębiał się w Słowo Boże, więcej modlił się. Wracamy do domu i odkrywamy, iż bardzo, ale to bardzo trudno i niesłychanie ciężko wprowadzić w zmiany w swoje życie, przekuć pragnienie, chcenie w wymierny rezultat naszego praktycznego życia. Zdarza wam się to? Zderzacie się z rzeczywistością? Ja się zderzam. Tak? Bardzo często się zderzamy z taką rzeczywistością. Chcę wam powiedzieć, że to jest normalne. W ogóle się nie dziwmy, że jest opór. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, nasze ciało, a więc gdy mówię ciało, to nie mam na myśli fizycznego ciała, ale nasze ciało, które Biblia rozróżnia między duchem a ciałem, nasze ciało, a więc bardziej duszewne pragnienia, pragnienia naszych serc, naszych myśli, naszych dążeń, a więc to nasze ciało jest powodem, że zderzamy się z rzeczywistością i natrafiamy na opór. Wygoda, wygodnictwo, niechęć do zmiany, to co Krzysztof też wspomniał, strefa bezpieczeństwa, cielesne pragnienia, duszewne pragnienia, to ciało, nasze ciało chce dominować i rządzić nad naszym duchem. Pamiętacie, gdy Jezus z uczniami poszedł do ogrodu Getsemane i zachęcił ich, najbliższych trzech swoich uczniów, do tego, żeby razem z Nim modlili się, bo wiedział, co przed Nim. I On odszedł, mówi, módlcie się, czuwajcie i módlcie się. Odszedł troszkę od nich dalej i modlił się. Gorliwie wołał do Ojca, bał się tego, co przed Nim. I gdy wrócił, co zastał? To, co ja zastanę za 30 minut. Tak? Niektórych zastanę śpiącymi, bo duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe, chce spać. Jezus drugi obudził ich, mówi, módlcie się ze mną. Znowu poszedł, wraca, co robią? To, co ja za 28 minut zastanę tutaj. Śpią. Wtedy już nawet ich nie budzi. Zasmucił się, bo to byli jego najbliżsi przyjaciele. On miał godzinę próby, zmagał się, potrzebował, żeby z nim stanęli w modlitwie. Pomogli mu, wsparli go. Oni śpią. Odszedł dalej, się modlił gorliwie, ale wtedy tam jest też napisane, to jest Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 43 wiersz. Ich oczy były obciążone. I oczywiście oni byli zmęczeni i przyszła taka duchowa presja na nich, że po prostu nie byli w stanie się modlić. I to nam mówi o tym, jak ważne jest, jaki styl życia prowadzimy, co oglądamy, na co patrzymy, czy w telewizji, czy w internecie, czy gdziekolwiek. Ja niedawno zacząłem oglądać film, który przerwałem, i żaden jakiś taki zły film, jeżeli tak możemy powiedzieć, bez żadnych jakichś takich scen, ale kiedy potem wieczorem stanąłem w modlitwie, pierwsze co, gdy zamknąłem oczy, widziałem sceny z tego filmu i musiałem dobre parę minut spędzić, żeby się wyrwać z tego, co oglądałem, żeby się przestawić i skoncentrować na Bogu. A więc jest to bardzo ważne, na co patrzymy, co oglądamy, bo nasze oczy mogą, tak jak oczy uczniów, już mówię, te nasze duchowe oczy, być obciążone. I dlatego też Duch jest ochoczy. Gdy słyszymy Słowo, gdy Duch Święty nas pobudza, to mówimy: tak, chcę. Ale ciało mdłe. Jest to zgodne z nauczaniem całego Bożego Słowa, gdzie Biblia mówi, że Duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko Duchowi. A więc toczy się walka między Duchem odrodzonym, zrodzonym, Duchem z Ducha Bożego w nas, a między naszymi cielesnymi, często egoistycznymi pragnieniami, które zamiast być przybite do krzyża i ukrzyżowane, chcą panoszyć się i rządzić w naszym życiu, wziąć górę nad duchem. Stąd nasza walka i nasze zmaganie. To pierwszy powód. A po drugie, sam fakt duchowej walki, duchowego konfliktu. Diabłu nie spodobało się to, iż zmieniliśmy obywatelstwo, że przeszliśmy z królestwa ciemności do królestwa światłości. To nie było za jego zgodą. Więcej, on był oburzony i on robił wszystko, abyśmy nie zmienili obywatelstwa, abyśmy pozostali pod jego wpływami, pod jego rządami, abyśmy dalej byli w królestwie ciemności. On nie wyraził na to zgody. Stąd on zrobi i robi wszystko, aby uprzykrzyć nam nasze życie, aby obrzydzić nam naszą nową ojczyznę, do której zmierzamy, aby zniechęcić nas do radowania się z faktu przynależności do Jezusa. Zrobi wszystko. Psalm 143, trzeci werset, podaje nam, ilustrując to, cel wroga, przeciwnika. Dawid tam mówi: nieprzyjaciel prześladuje mnie, miażdży na próg życie moje, wtrąca w ciemności. To jest dokładnie to, co robi diabeł. On zrobi wszystko, ażeby nas prześladować, miażdżyć, wtrącać w ciemności. Pan Jezus ubrał to w inne słowa w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 10 wierszu. Powiedział: złodziej, przeciwnik, wróg przyszedł, by kraść, zabijać i zażynać. I to jest cel. I musimy być świadomi, że gdy mamy pragnienia, Boże pragnienia, i chcemy wzrastać w Bogu, i chcemy rozwijać się w Bogu, to zderzymy się z przeciwnościami. To jest normalne. Dlatego wcale nie musimy sobie udowadniać, iż zmagamy się, walczymy, borykamy z przeciwnościami, bo sami na własnej skórze przekonujemy się o tym. Dzieje się tak, ponieważ istnieje realny wróg, któremu zależy, abyśmy przegrywali, abyśmy byli pokonywani, abyśmy ponosili porażki, porażkę za porażką. Tym wrogiem jest nasz poprzedni pan, poprzedni władca, król ciemności, zarazem przeciwnik Boga i wszystkiego, co z Boga. Dlatego kiedy zmieniliśmy obywatelstwo, kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi, staliśmy się od razu celem jego ataku. I ten duchowy konflikt w bardzo jasny i w bardzo dobry sposób opisany jest, zilustrowany jest w liście do Efezjan w 6 rozdziale, gdzie Paweł mówi o o walce duchowej, którą prowadzimy, i o zbroi Bożej, w której powinniśmy chodzić. I celem mojej dzisiejszej usługi jest przypomnienie nam, ukazanie, uzmysłowienie każdemu z nas, iż jesteśmy zaangażowani w duchową walkę. Stąd przeciwności, stąd nasze trudności w stuprocentowym pójściu za Chrystusem bez żadnych problemów, bez żadnych przeciwności, bez żadnych trudności. I chciałbym na bazie kilku wersetów z 6 rozdziału Efezjan, 10, 11, 12 i 13, wyciągnąć kilka spostrzeżeń, wniosków, i to kazanie, to słowo dzisiejsze traktuję jako taki wstęp ukazania nam istoty duchowego konfliktu, do tego, abyśmy mogli później rozważać poszczególne elementy zbroi Bożej, zastanawiać się, jakie to ma zastosowanie w naszym życiu. 6 rozdział, list do Efezjan, od 10 wiersza. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. I poniżej Paweł rozwija tę myśl, mówiąc, dlatego przywdziejcie całą zbroję, i rozpisuje się na jej temat. To na późniejsze moje usługiwanie. Dzisiaj kilka spostrzeżeń co do duchowego konfliktu. Po pierwsze, duchowy konflikt toczy się nieustannie. Werset 12 mówi, gdyż bój toczymy. Jest tutaj w języku greckim użyty czas teraźniejszy, ciągły. My nie mamy tego w naszej gramatyce, ale ten czas oznacza, że to ciągle trwa. Zaczęło się i trwa. Bój toczymy. Jest to u nas, to jest ten czas teraźniejszy. Toczy się bój. Toczymy bój. On trwa. Bój toczymy. To nie umówione na przykład wydarzenie sportowe, odbywające się na jakichś zasadach, tak jak my gramy w poniedziałek, umawiamy się, idziemy na salę, gramy w siatkówkę. I tam jest walka, ale ta walka trwa 1,5 godziny, potem się przebieramy i nie ma walki. Nieraz jeszcze nie, w szatni nie ma żadnej walki, nie? Jest tylko wymiana uwag. Wracamy do domu, a analiza w samochodzie jeszcze, jaki był mecz, kto lepiej grał, kto gorzej, kto komu, jak, co szło, dziękuję, nie ma sprawy, do następnego poniedziałku. A więc duchowy konflikt, który toczy się nieustannie, to nie jest umówione wydarzenie sportowe, że my się umawiamy, że zagramy 2 połowy, 3 sety, 3 tercje, tak? To w hokeja są tercje, a w koszykówkę kwarty. Się umawiamy, sobie gramy. Po jakimś czasie te mecze się kończą, zawodnicy udają się na odpoczynek. Wtedy mają czas na rehabilitację, wyleczenie kontuzji, powrót do pełnego zdrowia. Grzesiu by mógł o tym powiedzieć. Grał w siatkę zawodowo przez wiele, ręczną, przez, sprawdzam czujność, ale jest nieźle. Nie, tak widzę, jest taka kontrola dobra. W piłkę ręczną zawodowo wie, na czym polega. To jest mecz, walka, ale później idzie do domu i może żyć normalnym życiem. Leczy kontuzję, tak jest. Nie tak ma się sprawa z duchowym konfliktem, w który jesteśmy zaangażowani, który toczy się nieustannie. Ten konflikt trwa ciągle. To ciągłe zmaganie się. Przez różne okoliczności w liście do Rzymian, Paweł o tym wspomina w 8 rozdziale, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? I zadaje pytanie, czy ucisk, prześladowanie, trudności, zmaganie w trudne okoliczności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzimy i wiemy z własnego doświadczenia, że tak jest w naszym życiu. A więc po pierwsze, duchowy konflikt toczy się nieustannie. Po drugie, w ten duchowy konflikt, w duchowy bój zaangażowany jest każdy wierzący, każda osoba wierząca. I znowu, kiedy mówię wierząca, mam na myśli osoba, która na nowo się narodziła, która kocha Chrystusa i chce budować Jego Królestwo. W ten bój zaangażowana jest każda taka osoba. To słowo, które przeczytaliśmy w liście do Efezjan, dotyczyło całego zboru w Efezie. On to nie mówił, Paweł nie mówił tego do przywódców, Nie mówił tego do misjonarzy, do apostołów, do pastorów, ewangelistów, proroków, tylko mówi do całego Kościoła. My wszyscy toczymy bój. Każdy z nas jest zaangażowany w duchowy bój, w duchowe zmaganie. Czy chcemy, czy nie? Czy wierzymy w to, czy nie? Czy jesteśmy na to przygotowani, czy nie? Czy jest nam to obojętne i wsioryba, czy nie? Fakt jest taki, że zaangażowany jest w ten wir walki każdy człowiek wierzący. Oczywiście na różnych płaszczyznach, na różnym poziomie, w różnych dziedzinach, w różnych etapach, ale jest. Powód, wspomniałem wcześniej, wyemigrowaliśmy, zmieniliśmy obywatelstwo. To nie spodobało się naszemu poprzedniemu władcy, dlatego jest to walka na śmierć i życie. Jest to walka o ogień, jest to walka o przetrwanie, jest to walka o zwycięstwo. I wiecie, co jest w tym takie najgorsze, jeśli moglibyśmy powiedzieć? Że jest to walka bez żadnych reguł. To słowo bój użyte tutaj, gdyż bój toczymy, była to walka zapaśnicza bez żadnych reguł, bez ustanowionych reguł. A więc inaczej moglibyśmy powiedzieć, wolna amerykanka, wszystkie chwyty dozwolone. Wszystkie chwyty dozwolone. To nie umówienie się, to nie walka na niby, jak jest taki sport w Ameryce popularny, wrestling, gdzie to jest wyreżyserowane i niby ci duzi chłopy biją się, a to jest wszystko wyreżyserowane. Wiadomo, kto ma wygrać, kto ma spaść, jak ma go uderzyć, niby go uderzył, a go nie uderzył, wygląda jakby go uderzył, a on go nie uderzył, on myśli, że go uderzył, wszyscy myślą, że go uderzył, a on go nie uderzył. Jasno wytłumaczyłem, mogę powtórzyć. A więc to nie jest tak z diabłem. Z nim nie ma żadnych reguł. Z nich nie ma, powiemy, walczymy od tej godziny do tej, ustawiamy reguły gry i walczymy. Nie. Bój toczy się nieustannie, jesteśmy zaangażowani i w tym boju wszystkie chwyty są dozwolone. Więcej. Diabeł zrobi wszystko, co będzie mógł, aby cię powalić, zniszczyć, zniechęcić, obedrzeć z wiary, zrujnować, abyś zmarniał w swoim duchowym życiu. Zrobi wszystko. On zrobi wszystko, aby cię zniszczyć, bo to jest jego cel. Jesteś celem jego ataku. To po drugie. Po trzecie, przeciwnik jest zorganizowany. Czytaliśmy, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, a więc nie walczymy z ludźmi. Nie walczymy z osobami fizycznymi. Często te osoby są inspirowane przez nieprzyjaciela, aby, i najczęściej tak jest, aby nas niszczyć, aby uderzyć, aby zadać cios. Ale rozumiemy, że walczymy, Paweł mówi, z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich. On mówi o pewnej hierarchii, która tam jest. Jest szatan, są demony, są różnego rodzaju odpowiedzialności, które te demony mają, a więc przeciwnik jest bardzo dobrze zorganizowany. I każdy nowonarodzony człowiek staje się celem ataku mocy zła. Ta walka odbywa się w sferze duchowej. Paweł tutaj mówi w okręgach niebiańskich. Boże Słowo, gdybyśmy wglądnęli, ja tylko to powiem, bo to nie jest czas na rozważanie, mówi jakby o trzech niebach. Trzech rodzajach nieba. To nasze fizyczne niebo, które nazywamy niebo, mówi o kręgach niebiańskich i mówi o niebiosach niebios, gdzie mieszka Bóg. I to jest sfera duchowa, której oczami fizycznymi nie wglądniemy, nie doświadczymy. Ale ta walka toczy się właśnie w sferze duchowej, jakby pod niebiosami niebios, gdzie siedzi Bóg, w sferze duchowej, między, powiedzmy tak umownie, ziemią, a niebiosami niebios jest ta sfera okręgów niebieskich i tam toczy się nasza walka. Jest to walka w sferze duchowej z elementami fizycznych przeciwności, bo tak one objawiają się w naszym życiu. To przeciwstawianie się siłom ciemności. Wróg sprawia wrażenie równorzędnego przeciwnika, ale wiemy, i powinniśmy wiedzieć, że jest to kłamstwo. Bo to nie są dwaj równorzędni partnerzy, którzy stają do walki. Siła Królestwa Światłości, Jezus, Bóg, i siła Królestwa Ciemności, szatan i jego upadłe anioły, demony. To nie jest równorzędna walka. Dlaczego? Dlatego, że diabeł został już pokonany. Chrystus pokonał diabła na krzyżu. Kolosan 2,15 mówi nam, że Bóg w Jezusie rozbroił wszelkie nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósł triumf. A więc w duchowym wymiarze, w sferze niebiańskiej, zwycięstwo jest postanowione. I gdybyście czasami mieli udział w takich modlitwach uwalniających, gdzie ludzie modlą się o ludzi, którzy parali się trudnymi rzeczami, demonicznymi sprawami, wywoływaniem duchów, czarami i tak dalej, to wtedy najlepiej to widać, kiedy diabeł respektuje moc i autorytet imienia Jezus. Kiedy w imieniu Jezusa mu się coś mówi, on musi to respektować. On niechętnie to robi, ale wie, że autorytet jest w imieniu Jezus i on musi ugiąć się pod presją imienia Jezus. A więc on sprawia wrażenie, że walka jest równorzędna, że jest równorzędnym przeciwnikiem. Kto wie, zobaczymy, kto wygra, ale tak nie jest. To jest sprytne jego kłamstwo i on chce w tym postanowieniu trzymać ludzi wierzących. I kiedy mówimy, a kto tam wie, czy mi się uda, czy nie, poddajemy wątpliwość, po jakiej stronie stoimy. Zawsze nam się uda. Jeśli mamy wiarę, trwamy w Chrystusie, odnosimy zwycięstwo. Nie ma innej opcji. Ale on sprawia wrażenie, że jest inaczej. A przecież Biblia mówi wyraźnie, że mamy zwycięstwo w Jezusie i w tym Jezusie, w duchowym wymiarze, zasiedliśmy w okręgach niebieskich. Ten sam list, Efezjan, dwie kartki wcześniej, drugi rozdział, 5-6 werset mówi: i nas, którzy umarliśmy przez upadki, Bóg ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Aby, 7 werset, okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. A więc w sferze niebiańskiej sprawa jest załatwiona. Chrystus jest zwycięzcą, my w Chrystusie jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich, aby okazywać Jego bogactwo, aby egzekwować zwycięstwo, które zostało już odniesione. To Jezus ma klucze śmierci i piekła, Księga Objawienia mówi. To Jezus jest zwycięzcą, a my jesteśmy zwycięzcami w Nim. 1 Jana 4,4 mówi: większy jest ten, który jest w nas, Duch Boży, Jezus, niż ten, który jest na świecie, przeciwnik Boży, władca tego świata, królestwa ciemności. Więc przeciwnik jest dobrze zorganizowany, używa forteli, próbuje oszukiwać, ale wie tak naprawdę, że jest na przegranej pozycji. I Bóg chce, abyśmy my wiedzieli o tym, że my w Jezusie jesteśmy zwycięzcami i nie ma takiej siły, która mogłaby spowodować, że przegramy. Że autorytet Jezusa będzie mniejszy niż autorytet mocy ciemności. To jest niemożliwe. Aczkolwiek diabeł chce to robić. On chodzi wokół jak lew ryczący. Co robi lew? Lew próbuje zastraszyć ofiarę, sparaliżować ją. Wtedy ona już nic więcej nie może zrobić, jak mówi: on jest za duży, on ryczy głośno, on mnie zje, on mnie pożre. I tak często próbuje robić diabeł w życiu człowieka wierzącego, wywrzeć takie wrażenie, że jest o wiele większy. Ale Boże Słowo mówi, że jest inny lew z pokolenia Judy. On jest królem królów i panem panów. To jest Jezus i w Nim mamy zwycięstwo. Jeszcze raz powiem, a wy wiecie, co powiecie, nie? I my w Nim mamy zwycięstwo. Po czwarte, miejscem potyczki, rozpoczęcie tej potyczki jest nasz umysł. W 2 Koryntian, 10 rozdział, przeczytamy najpierw 3 i kawałek 4 wersetu, pierwszą część. Jeszcze mówimy tutaj o tej duchowej walce, co przed chwilą o tym mówiłem. 2 Koryntian 10, 3 i pierwsze zdanie czwartego wiersza. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. I to jest to, o czym ja mówiłem. Oręż, który używamy, to nie fizyczna walka. To nie to, że ja się z kimś biję i mówię, pokonuję diabła. Nie. To nie jest fizyczny kontakt, ale to jest duchowa walka. I w tej duchowej walce jesteśmy zwycięzcami, odnosimy zwycięstwo, bo tak się już stało w Jezusie Chrystusie. On odniósł zwycięstwo nad diabłem i jest napisane ten oręż, w którym walczymy, broń, której używamy. Jest to broń niecielesna, ale duchowa i ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. A więc to my jesteśmy po stronie zwycięzców. I teraz powiedziałem, że miejscem naszej potyczki jest umysł i czytamy dalej. Nim też unicestwiamy tym orężem złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Nim, tym orężem, unicestwiamy wszelkie złe zamysły, pychę, która podnosi się, aby poznać Boga i zmuszamy każdą myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wszystko zaczyna się w naszej głowie. Wiecie, że na przykład w sporcie psychika jest bardzo ważna. Lecą jeszcze te skoki. Małuszowi idzie już lepiej, ale nie najlepiej. Ale kilka razy było tak, że był taki zawodnik, on się nazywał Harry Oli, Finn prawdopodobnie, który miał świetny pierwszy skok i prowadził po pierwszym skoku. I gdy ostatni stawał na belce, aby zjechać, zawalał i prawdopodobnie 2 lub 3 razy miał zwycięstwo w kieszeni, ale nie potrafił sobie poradzić tu z presją, która przyszła na jego umysł i zawalał skok. Totalnie zawalał. Ja to oglądałem 2 czy 3 razy i widziałem, jak bardzo ważna jest psychika. Pamiętacie nasz mecz w piłkę ręczną z Norwegią, gdzie trener Venta mówi: mamy bardzo dużo czasu, bo ile to było aż sekund? 14 chyba, tak? Czy 15 sekund. I mówi: słuchajcie, wziął czas, mamy bardzo dużo czasu. Nieważne, że oni mają piłkę, że oni mają strzelać i oni wygrywają. Mówi: mamy bardzo dużo czasu, tylko musimy zrobić, przechwycić piłkę i trafić w bramkę. Fajnie, gdyby mieli z 2 minuty, ale oni mieli tylko 14 sekund. Ale on mówi, to jest możliwe, więc nastawił ich bardzo dobrze. I wiemy, że tak się stało i to było takie sławetne nasze zwycięstwo, cud. Ale oni się nie poddali, oni już dawno mogli się poddać. Powiedzieć: trenerze, nawet nie zaczynajmy tej akcji, po co? Ale oni do końca. I to jest bardzo ważne, wszystko zaczyna się w naszej głowie. Dlatego potrzebujemy odnowionego umysłu, aby myśleć po Bożemu, aby walczyć wedle Bożych zasad. I Boże Słowo traktuje o tym. Boże Słowo wyraźnie mówi, że nasz umysł, ten, którym posługiwaliśmy się, i nasz system wierzenia, i nasz światopogląd, i wartości, które mieliśmy, będąc w Królestwie Ciemności, mają się nijak do wartości Królestwa Światłości, a w zasadzie nie nijak. Są przeciwne. I nie możemy w Królestwie Bożym stosować myślenia Królestwa Ciemności, bo to nie działa, bo wszystko jest na odwrót. Tak samo, tylko na odwrót. Diabeł mówił, jak ktoś nadepnie na odcisk, to co ja robię? To ja muszę tak nadepnąć, żeby popamiętał. A oddać, odwet, zrewanżować się. A Boże Słowo mówi co? Ktoś cię uderzy w jeden policzek? Nadstaw drugi. Błogosław tych, którzy cię przeklinają. Życz dobrze tym, którzy źle o tobie mówią. W Królestwie Ciemności regułą było ego. Ja jestem w centrum, ja mam wszystko, jestem w centrum zainteresowania i dla mnie jest wszystko. I aby mieć, to ja muszę zabrać komuś, wyrwać komuś. A Boże Królestwo mówi, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Na odwrót. To jest o 180 stopni zmienione myślenie. Wartości Królestwa Bożego są całkowicie inne. I o tym też traktuje nasz list, na którym opieramy nasze zwiastowanie, list do Efezjan, 4 rozdział. Czytamy: ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, werset 20. jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Dlatego zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Mówimy dużo i Biblia mówi dużo na temat tego, abyśmy upodabniali się do Jezusa, abyśmy uczyli się Chrystusa, abyśmy patrzyli na Niego. I tu jest tak napisane, wy nie tak, bo kontekst wcześniejszy jest, jak żyją ludzie bez Chrystusa. I Paweł mówi, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeżeli jesteście w Chrystusie, wasze stare postępowanie, żądze, pragnienia, stary sposób myślenia nie zadziała w Królestwie Bożym. Dlatego musi wasz umysł być odnowiony, abyście mogli obleć się w nowego i żyć w innym wymiarze, w inny sposób, innym życiem. Więcej, Jezusowym życiem, aby Boże życie było w nas, aby Jezus mógł przez nas żyć. Dlatego też potrzebujemy przejść Boże pranie mózgu. Potrzebujemy przejść Bożą transplantację mózgu, przeszczep mózgu. Jeżeli chcemy wedle Bożych zasad funkcjonować w Królestwie Bożym, bo nie da się inaczej, naprawdę nie da się. Jeśli będziemy chcieli starym sposobem myślenia zarządzać w Królestwie Bożym, to nie zadziała. Bóg się do tego nie przyzna, bo to nie Jego wartości. Przemieniony umysł pozwala nam zwyciężać, bo on wzbudza wiarę w moc Bożą, bo on powoduje, że myślę wedle tego, co Bóg i co Boże Słowo mówi, i w taki sposób postępuję, jaką daje mi wytyczne Boże Słowo. Dlatego jest ważne, abyśmy rozumieli, że wszystko zaczyna się tu. I dlatego nasz proces odnowy nie zaczyna się od zewnętrznej zmiany sposobu życia, ale od wewnętrznego, przemienionego umysłu. I potem ten przemieniony umysł rodzi nową jakość życia w naszym życiu. Bo gdybyśmy tylko sobie siedli i powiedzieli, ok, od dzisiaj jako Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Słowo Życia, nie robimy tego, 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 tego i jeszcze tego, a robimy to, to, to i to, i byśmy to obrali w zewnętrzną formę, to by byłby kolejny system religijny, który byśmy stworzyli. Zbiór zasad, byśmy je spisali, im dłużej by nasz zbór istniał, tym więcej byśmy mieli przepisów. Bo życie by nam przynosiło nowe wyzwania i my musielibyśmy siąść i wszystko opisywać. Tak jak zakon, który został rozbudowany do niesamowitych rzeczy, bo musiał wpłynąć na każdą dziedzinę życia. A w Królestwie Bożym, jeśli od wewnątrz jesteśmy przemienieni, jeśli Duch Boży mieszka w nas, jeśli Boże Słowo operuje w nas, to w naturalny sposób pokazujemy, promujemy, żyjemy wedle Bożych zasad, Bożych wartości. I mi nikt nie musi mówić wtedy. Oczywiście, kiedy jestem dzieckiem, małemu dziecku, jeśli ktoś zaczyna wzrastać, wie, że ma kogoś, kto go uczy. Ale kiedy jestem dojrzałym w Jezusie, kiedy wzrastam w Nim, to ja wiem, co mogę, a co mi nie wolno. A jeśli nawet nie wiem i zrobię to, bo nie zapytałem Ducha Świętego, to Duch Święty po fakcie mi też powie o tym. I dokładnie będę wiedział, że zrobiłem źle, że popełniłem błąd. Moje sumienie, które jest wrażliwe, Duch Święty zastuka do niego i powie: Andrzej, powiedziałeś nie tak, odezwałeś się nie tak, poszedłeś nie tam, zrobiłeś coś nie tak. Ja wiem. I co z tym robię? Mówię: Boże, chcę się tego uczyć. Przepraszam Cię za to, wyznaję, jeśli to był grzech, i jestem o ten następny krok mądrzejszy. Ważne, aby uczyć się, ale wszystko zaczyna się od naszego przemienionego umysłu. Bez przemienionego umysłu bardzo trudno jest poruszać się w Królestwie Bożym. Bo wchodzimy w niebezpieczną ścieżkę zakonu, praw, reguł, a to nam nie pomoże, umęczymy się. A Jezus powiedział: weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Moje jarzmo jest lekkie i przyjemne. A więc jeśli jest ci ciężko, to zastanów się, czy jesteś w jarzmie z Jezusem, czy może z kimś innym lub ze zbiorem czegoś, co jest bardzo trudne do wykonania, tylko dlatego, że to nie jest Jezus. Uczcie się ode mnie, powiedział Jezus. Dlatego potrzebujemy transplantacji naszego mózgu, przeszczepu naszego duchowego mózgu, aby myśleć wedle Bożych zasad. I rodzi się pytanie, jak zatem chodzić w zwycięstwie? Dwie rzeczy, o których mówi tutaj Paweł. Po pierwsze, w 10 wersecie mówi: umacniaj się w Bogu. On mówi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. 6:10 Efezjan. Umacniać się w Bogu to znaczy ciągle czerpać z Niego, ciągle trwać w Nim, ciągle budować na Nim, podejmować decyzje z Nim, w oparciu o Jego Słowo, konsultować się z Nim, chodzić z Nim, żyć dla Niego. To jest umacnianie się w Bogu. Życie zbudowane na Chrystusie, codzienna, żywa relacja z Bogiem, czerpanie z autorytetu i dziedzictwa, które mamy w Jezusie. I to jest tylko możliwe wtedy, kiedy trwamy w Chrystusie. Kiedy jesteśmy w Chrystusie, kiedy to staje się objawieniem dla naszego życia, co nie staje się tylko wiedzą, ale poznaniem. Kiedy wiemy, doświadczyliśmy, przeżyliśmy, że tak jest. Dlatego Paweł mówi, umacniajcie się w Panu i w Jego potężnej mocy. Pierwsze w Panu, szukaj Pana, szukaj Jego oblicza, rozkoszuj się Nim, spędzaj czas z Nim, a On ci będzie objawiał krok po kroku autorytet, który ma w imieniu Jezus. Będzie ci mówił o dziedzictwie, które jest w skarbcu Bożym dla ciebie i dla mnie i będziesz mógł z tego korzystać. Ale pierwsze, umacniaj się w Panu. Ćwicz w Panu. Rozkoszuj się Panem. To jest po pierwsze. Umacniaj się w Bogu. A po drugie, aby prowadzić zwycięskie życie w Chrystusie, Paweł mówi w wierszu 11 i 13, ubierz, załóż zbroję Bożą. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, 11 werset, i dlatego weźcie całą zbroję Bożą, werset 13. Zauważmy, przywdziejcie i weźcie, to jest nasza odpowiedzialność. To słowo, które jest tutaj użyte, przywdziać, to używane było do w tym kontekście zbroja leży obok. Przywdziej ją, to znaczy weź ją i załóż na siebie. Bo jeśli ona sobie będzie leżeć, czy ona mi jest pomocna, kiedy przyjdzie wróg, atak nieprzyjaciela? W ogóle jestem narażony od głowy do stóp, od stóp do głowy na jego atak. I gdzie chce, może uderzać. Przywdziać, to znaczy ubierz, załóż zbroję Bożą. I to jest nasza odpowiedzialność i zadanie. Zbroja Boża jest niezbędna, aby ostać się, 11 werset mówi, ostać się przed zasadzkami diabelskimi, potrzebujemy zbroi Bożej. 13 werset mówi, abyśmy mogli stawić opór w dniu złym, w dniu ataku, działania diabła, doświadczenia, próby, cokolwiek, ataku diabelskiego. I po trzecie, odnieść pełne zwycięstwo i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Dlatego potrzebujemy zbroi Bożej. Dlatego potrzebujemy w sposób świadomy ubierać ją w tym duchowym wymiarze na siebie każdego dnia, aby dawać odpór zasadzkom, stawić opór w dniu ataku i odnieść pełne zwycięstwo. I o tym będę chciał zwiastować i usługiwać, rozważając każdą z elementów zbroi Bożej, jakie to ma praktyczne zastosowanie dla naszego duchowego życia. Bo to, że chcemy, że pragniemy Boga w naszym życiu, to jest jedna sprawa. Ale aby chodzić w zwycięstwie, to jest druga sprawa. Wierzę, że gdy mamy dobre pragnienia, marzenia, oczekiwania, kiedy będziemy stosować zasady, które Boże Słowo nam wyznacza, to tak jak Filipian 2:13 mówi, będziemy sprawować swoje zbawienie, to Bóg sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. A więc gdy będziemy mieć społeczność z Bogiem, umacniać się w Bogu, to nie tylko skończy się na naszych pragnieniach, marzeniach szczerych, bo chcemy więcej Bożego działania, bo chcemy Bożej mocy, bo chcemy ponadnaturalnych rzeczy, bo chcemy Jego miłości, Jego radości, Jego pokoju, zwycięstwa. Ale to nie skończy się tylko na chceniu, pragnieniu, ale będzie mogło być przekute w praktykę, bo Duch Święty sprawia i chcenie, i wykonanie, bo On jest nam pomocny do tego, abyśmy osiągnęli sukces. A więc wtedy łatwiej nam będzie zobaczyć zasadzki nieprzyjaciela. Boże Słowo mówi, jego zamysły, diabelskie zamysły są nam dobrze znane. kiedy umacniamy się w Bogu, łatwiej nam będzie stawić opór, kiedy przyjdzie atak, bo nasza zbroja będzie na nas, a więc diabeł choć będzie chciał uderzyć, to my stoimy mocno, ostoimy się i łatwiej nam będzie wyegzekwować pełne zwycięstwo, które mamy w Jezusie Chrystusie i nie tylko bronić się, kiedy diabeł przychodzi, ale być ofensywni i mieczem ducha zdobywać, co jest do zdobycia. A On, Duch Święty, sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. To, że chcemy, super. Jeszcze bardziej Jezus będzie zadowolony, kiedy będziemy wykonywać, kiedy będziemy chodzić Jego drogami i odnosić zwycięstwo w tej duchowej walce. Powstańmy do modlitwy. Bądź świadomy, bracie, siostry,